Kochani, chciałbym, żebyśmy dzisiaj zwrócili naszą uwagę na pewien temat, który jest bardzo istotny, który jest bardzo ważny. W tamtym tygodniu zaczęliśmy nasze rozważania na temat uczniostwa. I Dawid, ja mam slajdy tego dzisiejszego kazania, więc celem tych dwóch, trzech kazań teraz jest to, aby każdy z nas sobie uświadomił, że człowiek, który idzie za Jezusem Chrystusem, jest znacznie inny, inaczej myśli, inaczej postępuje, znacznie innym człowiekiem jest, czyli jego umysł ucznia Jezusa Chrystusa. Taki człowiek kocha inaczej, rozmawia inaczej, postępuje inaczej. Od razu widać po takim człowieku, że jest zmiana. Jest konkretna zmiana i nie tylko, że człowiek powie, zmieniłem się, ale tak naprawdę jest konkretna zmiana, którą nawet jeżeli on tych słów nie wypowie, że się zmieniłem, to ktoś inny wskaże palcem, ten człowiek się całkowicie zmieni. I wiecie, ta prawda dotyczy się każdej dziedziny naszego życia. Nie tylko dziedziny naszej miłości, nie tylko dziedziny naszego czasu, ale również dziedziny naszej hojności, dziedziny naszych talentów, naszego czasu. Każda dziedzina naszego życia powinna być całkowicie oddana Panu Jezusowi Chrystusowi, jeżeli człowiek może wypowiedzieć te słowa: jestem uczniem Jezusa Chrystusa. Czy zgadzacie się z tym? Jeżeli człowiek wypowie te słowa: jestem uczniem Jezusa Chrystusa, jego umysł jest całkowicie inny niż umysł każdego człowieka na tym świecie. Dzisiaj chciałbym zatytułować to kazanie Bezmyślny człowiek. Bezmyślny człowiek. Albo również kiedy sukces staje się porażką. Czy ma to sens? Kiedy sukces staje się porażką. Jeżeli macie swoje Biblię, otwórzmy je do Ewangelii Łukasza, 12 rozdział. Będziemy czytać Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo, dziękuję Ci za to, że jesteśmy Twoi. Jesteśmy Twymi ludźmi. Należymy do Ciebie. Panie, proszę Cię o mój głos, Panie, żebym nie kaszlał, żebym mógł spokojnie wypowiedzieć te słowa, które Ty mi dzisiaj kładziesz na serce. Dziękujemy Tobie za to w imieniu Jezusa. A kochani, przeczytajmy od wersetu 13. Łukasza 12 rozdział od wersetu 13. Bardzo ciekawa przypowieść. Sytuacja jest tutaj taka, że przychodzi pewien człowiek do Jezusa i mówi tak: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, aby podzielił się ze mną dziedzictwem. Lecz on mu odpowiedział: człowieku, kto mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą między wami? Ostrzegł ich też, mówiąc tak: uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, gdyż obfitość dóbr nie zapewnia życia. W życiu nie chodzi też o to, aby opływać w dostatki. Niesamowite słowa, czy nie uważacie? Niesamowite słowa. Werset 13 następnie przytoczył im taką przypowieść. Pewnemu bogatemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. Zaczął się więc zastanawiać, co tu zrobić. Nie mam gdzie złożyć plonów. W końcu postanowił tak: zburzę stodoły, zbuduję sobie większe i tam zgromadzę całe moje zboże oraz moje dobra. Potem powiem swojej duszy: duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, najedz się, napij i baw się dobrze. Bóg jednak powiedział do niego tak: o bezmyślny człowieku, stąd taki tytuł, bezmyślny człowieku, tej nocy zażądają Twojej duszy i czyje będzie to, co przygotowałeś. Tak stanie się z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Tak stanie się z każdym, jest to obietnica. Tak stanie się z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Kiedy patrzymy na ten świat, widzimy, że ludzie uwielbiają sukces. Człowiek sukcesu może wiele. Ludzie go szanują, ludzie go poważają. W naszym społeczeństwie nie ma nic gorszego od porażki. Osoba, która gdzieś tam odniesie porażkę, czy coś się nie uda, jakieś jest niepowodzenie, nie ma nic gorszego. Człowiek w tej przypowieści opowiedziany przez Jezusa był według świata czy światowych standardów był sukcesem. Miał wszystko. Miał co? Miał stodoły, miał zbiory, miał to, co sobie nazbierał i wszyscy to widzieli, ale nie tylko, że miał, ale okazało się, że jego stodoły były za małe. To, co miał, było tego tak dużo, tak wiele, że nie mógł tego gdzieś sobie zgromadzić. Przelewało mu się. Dzisiaj by ludzie powiedzieli, za dobrze mu się powodzi. Tak? Ma tak dużo, że musiał sobie zadać pytanie, no to co teraz mam robić? Nie mogę zgromadzić tego wszystkiego w tych stodołach, które mam, tylko muszę zburzyć te stodoły i wybudować nowe. Wiecie, ten człowiek właśnie, który jest przedstawiony w tej przypowieści, był człowiekiem sukcesu, by można było powiedzieć. Mógł wskazać z dumą na swoje wielkie owoce, na rezultaty swojego życia. Mógł popatrzeć i powiedzieć, to jest moje. Tego dokonałem. Zobacz, co mam. Ludzie powiedzieliby, czy podziwialiby te jego stodoły. Ludzie by powiedzieli, jakie piękne budynki. Banki by może nawet konkurowały o jego biznes, o jego pieniądze. A może by zobaczyli jego konta i by powiedzieli, ojej, potrzebujemy takiego człowieka, może gdzieś tam wybierzemy go do jakiejś rady dyrektorów. Jest to wartościowy człowiek. Rodzice by wskazywali na niego i by może uczyli swoje dzieci, zobacz, takim musisz kiedyś być, on ma wszystko. To jest człowiek sukcesu. Jeżeli możemy mu zrobić zdjęcie i wsadzić w ramkę, powiesić jego portret, to jest człowiek sukcesu. Świat nazwał tego człowieka sukcesem, a Jezus patrzy na niego i powiedział mu krótko, bezmyślny człowieku. Więc znajdźmy w tym wszystkim sens. Dlaczego? Dlaczego Jezus tak powiedział? Przyjrzyjmy się temu człowiekowi i znajdźmy sens w tym wszystkim, lekcję, którą dzisiaj możemy otrzymać od Pana Jezusa Chrystusa. Więc po pierwsze, co ten człowiek robił dobrze? Co on robił dobrze? Pierwszą reakcją może, kiedy to usłyszymy, może by się nam nasuwało coś takiego, no nie ma nic złego w tym człowieku. Dlaczego on jest? Dlaczego tak Jezus powiedział? Przecież on jest jeden z najlepszych ludzi w sąsiedztwie. Z pewnością może mistrz się pomylił, może nie miał tego na myśli. I na pozór tak by się może wydawało, że ten człowiek wszystko miał i wszystko mu się należało. I ludzie by tak wiele dobra w tym człowieku widzieli i powiedzieli, by pochwalili go. No bo po pierwsze, tak, co on robił dobrze? Był to człowiek bogaty, on miał rzeczy. Miał posiadłości. Słuchajcie, musimy jemu to przyznać, że wiedział, jak uprawiać ziemię. Wiedział, jakie nasiona wybrać. Wiedział, gdzie je posadzić. Wiedział, jak wykorzystać każdy deszcz, każdy promyk słońca, żeby te plony rosły, tak? Osoba musi wiedzieć, jak to robić, żeby odnieść w tym sukces. Musimy wiedzieć również my, że tak naprawdę Bóg nie ma nic przeciwko bogactwu. Czy możemy się zgodzić? Bóg nie ma nic przeciwko bogactwu. Nigdzie w Słowie Bożym nie znajdziemy, że jest grzechem mieć pieniądze. Nigdzie. Nie znajdziemy tego, że jeżeli masz posiadłości, to jesteś grzesznym człowiekiem. Wielu najbardziej czy najwyższych, najbardziej poważanych ludzi w Słowie Bożym, sług Bożych, byli to ludzie wielkiego majątku. Jeżeli popatrzymy na Stary Testament, popatrzymy na ludzi takich jak Abraham, bo to człowiek, który miał tak wiele. Popatrzymy na ludzi takich jak Izaak, Jakub, Job. Popatrzymy na Dawida, popatrzymy na Salomona, co? Oni żyli w przepychu. Żyli w wielkich bogactwach. Więc wiemy, że dobrobyt czy bogactwo nie jest grzechem. Byli to ludzie, którzy wszystko mieli, ale również oni mieli, byli to ludzie wielkiej duchowności. Byli to ludzie, którzy byli blisko Boga. Więc pieniądze nie są ani dobre, ani złe. Nie są moralne czy niemoralne. Ich dobroć czy ich zło, pieniędzy, jest określane i zależy tylko od tego, kto używa tych pieniędzy. Czy zgadzamy się z tym? Wiecie, $100, baknot $100, w rękach jednego człowieka będzie wielkim błogosławieństwem, a w rękach ten sam banknot, który ten błogosławiony człowiek go już później wyda i dostanie, bo tak pieniądze wymieniają ręce, pójdziesz do banku, wybierzesz i ten sam banknot, ten sam papier, kawałek papieru dostanie się w ręce człowieka, który tymi dolarami, tymi pieniędzmi zrobi wielką szkodę. Jest to same $100. Więc pieniądze nie są ani dobrem, ani złem. Ich wartość jest określana, czy ich dobro, czy zło jest określane właśnie przez tego, kto je używa. Pieniądze po prostu są tak jakby sługą w rękach człowieka. Mogą wysłać misjonarzy do Brazylii, czy na krańce tego świata i te same pieniądze mogą powodować, że Słowo Boże będzie głoszone. Bogactwo Chrystusa będzie głoszone lub te same pieniądze mogą być użyte do degradacji i do zniszczenia człowieka. Więc musimy rozumieć to, że pieniądze są tak jakby przedmiotem w rękach ludzi. I wiem, że to rozumiemy. Więc co on robił dobrze? Był to człowiek bogaty. Wiedział, jak dojść do bogactwa. Również widzimy, że to był człowiek, który uczciwie zdobył te pieniądze. Doszedł do tego bogactwa uczciwie, w sposób uczciwy. Nie ukradł. Nie oszukał. Nie okłamał. Ale uczciwie je zarobił. Więc nic nie wskazuje na to, że jakoś w nieuczciwy sposób dorobił się tego bogactwa. Nie złamał prawa, zarabiając tych pieniędzy, czy nie traktował źle swoich pracowników. Jego działalność nie raniła nikogo i nie niszczyła ludzkiego życia. Nie ma znaczenia to, jak bogaci, czy jak nawet ci bogaci, jak hojni oni są, jeżeli doszli do swego bogactwa nieuczciwie. I ci ludzie nie mogą oddać czci Bogu tym, co mają. Te pieniądze później mogą być przekazane komuś innemu i ten ktoś inny może oddać cześć Bogu w taki sposób. Ale osoba, która jest nieuczciwa, osoba, która jest nieposłuszna, która kłamie, która może kradnie i w taki sposób gdzieś tam się dorabia, nie może w ten sposób uczcić i uwielbić Boga. Czy zgadzamy się z tym? Jest to jasne. Lekarz, który jest nieuczciwy, prawnik, który jest może jakimś krętaczem, sprzedawca, który ci opowie każdą bajkę i historię na temat rzeczy, którą chce sprzedać, tylko żeby ją sprzedać. Tacy ludzie nie mogą oddać czci Bogu bez względu na to, jak bardzo hojni oni są tymi pieniędzmi. Więc widzimy to, co on robił, ale to, co on mówił, ma jeszcze bardziej większe znaczenie, bo kiedy przysłuchamy się jego słowom, usłyszymy tego człowieka, który mówi do siebie tak: co tu robić? Tak, czytaliśmy. Co tu robić? Nie mam gdzie złożyć plonów. W końcu postanowił tak: zburzę stodoły, zbuduję sobie większe i tam zgromadzę całe moje zboże oraz moje dobra. Potem powiem swojej duszy tak: duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij teraz. Odpocznij, najedź się, napij i baw się dobrze. Więc słysząc takie słowa, co on o sobie mówi? Co on o sobie mówi? Jak to o nim świadczy? Po pierwsze, wierzę w to, że on nie uwzględnił Boga w swoich planach. Wiecie, kiedy czytamy te wszystkie słowa, nie ma ani jednej wzmianki w tych słowach o Bogu. Ani razu gdzieś tam nie powiedział: mam to wszystko, co mam dzięki mojemu Panu, mojemu Bogu. I my, ty i ja, musimy tak bardzo się pilnować, aby w naszych gdzieś tam mniemaniach o sobie, w naszych talentach, w tym, do czego Bóg nam pozwolił, do czego nam Bóg pozwolił dojść, żebyśmy nigdy nie myśleli, tylko mówili o sobie: ja doszedłem do tego, ja mam to tylko dlatego, że jestem zdolny czy zdolna, tylko dlatego, że potrafię. Zobacz na tamtego, on nie potrafi. Więc człowiek ten nie uwzględnił Boga w swoich planach, nie uznał suwerenności Boga. Czy zgadzamy się z tym, że wszystko, co na tej ziemi jest, wszystko należy do Pana? Wszystko. Słowo Boże nawet o tym mówi, Psalm 24. Własnością Pana jest ziemia i to, co ją wypełnia. Wszystko. Do Niego należy świat wraz z Jego mieszkańcami. Czy nie jest to wcale błędne, a wręcz jest to Boże, kiedy człowiek, który ma wiele, a może ma mało, przychodzi do Boga i mówi: Boże, to, co mam, to, kim jestem, jest wszystko dzięki Tobie. To, co mam, to kim jestem, jest wszystko dzięki Tobie. Moim pragnieniem jest, aby każdy z nas, byśmy wyszli z tego miejsca z tym właśnie przekonaniem: Boże, to, co mam i to, kim jestem, jest tylko dzięki Tobie. To wszystko pochodzi od Boga. Również nie uznał ten człowiek partnerstwa z Bogiem. Czy wierzycie w partnerstwo z Bogiem? Czy wierzycie, że jesteśmy partnerami, partnerujemy, jesteśmy współpracownikami Pana Jezusa Chrystusa? Pismo mówi tak: my, jako należący do Boga, jesteśmy współpracownikami. Jeżeli należysz do Boga, jeżeli Jemu się całkowicie oddajesz, Bóg bierze Ciebie jako na partnera. I może miałeś jakieś przykre może doświadczenia, jeżeli chodzi o partnerów, bo kiedy masz człowieka jako za partnera w biznesie czy coś, wiecie co, zawsze może to nie wyjść. Gdzieś tam coś może, coś nie tak. Musimy szybko o tym zapomnieć, przebaczyć, wybaczyć, wyjść na prostą i powiedzieć: Boże, dziękuję Ci za to, co nawet mam. Może gdzieś tam według ludzi powinienem mieć więcej, ale nie mam. Ale Boże, dziękuję Ci nawet za to, co mam, bo to wszystko od Ciebie pochodzi. To, co mam, to, czego się dorobiłem, to, czego może na wiele rzeczy nawet nie zasłużyłem, ale to wszystko, to, co mam, kim jestem, pochodzi od Ciebie. Amen. Amen. To wszystko, co mam, kim jestem, pochodzi od Ciebie. Ten człowiek nie zdawał sobie z tego sprawy. Kiedyś pewien pastor rozmawiał z człowiekiem, który był bardzo, bardzo bogatym i chciał go przekonać do tego, żeby zobaczył, przejrzał na oczy i powiedział tak, no z pewnością musisz zdać sobie sprawę z tego, jak bardzo Bóg ciebie pobłogosławił. I ten bogaty człowiek powiedział, tak, Pan mnie pobłogosławił, ale... Gdzieś tam to ale jemu wskoczyło. Ale świadczy w tym zdaniu o tym, że ten człowiek myślał, że jego trud bardziej się liczył od faktu tego, że Bóg to wszystko jemu umożliwił. Bo gdzieś tam w naszej starej naturze to się przemyka i ono gdzieś tam chce wyjść na powierzchnię i powiedzieć, ale zobacz na siebie. Ale zobacz, doszedłeś do tego. Ty masz to, co masz dzięki Twojej trudnej, ciężkiej pracy. Wielu ludzi tak ciężko pracuje, mozolnie pracuje. Ale myślenie takie, że mamy to, co mamy i jesteśmy, kim jesteśmy, tylko dzięki naszej mozolnej, ciężkiej pracy jest błędne. Mamy to, co mamy dzięki tylko Panu Jezusowi Chrystusowi i wszystko to, co mamy, do Niego należy. Czy mogę usłyszeć amen? Miał na myśli to, że w rzeczywistości Pan no, nie miał w tym wiele do czynienia. Człowiek nie myślał. Jego własne wysiłki liczyły się bardziej. Zapomniał o odpowiedzialności wobec Boga. Czy... Tutaj jesteś i my... Czy wierzysz w to, że my, ja i ty mamy wielką odpowiedzialność względem Boga? Tak? Tą odpowiedzialnością jest to, że człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że mamy to, co mamy dzięki tylko Panu Jezusowi Chrystusowi. Czy ktoś tutaj się dziwi, że Jezus powiedział... I nazwał go bezmyślnym człowiekiem. W innym tłumaczeniu jest nawet jest napisane głupcu. Jest to głupi człowiek. Czy dziwimy się, że odpowiedzią Boga było właśnie to? Ty głupi człowieku. Ty bezmyślny człowieku. Myślisz, że ty to wszystko masz. Wiecie, w greckim jest tutaj 46 słów w tej historii i ten człowiek używa 12 słów. 12 słów z tych 46, aby odnieść się do siebie. Mówi ja, mówi moje, swoje, mój, sobie zrobię. Mówi o sobie tak wiele. Jego język wydaje świadectwo, że jest bardzo egocentryczny. Myśli o sobie. Ja. Również przez to, co on tutaj nam mówi, ujawnia takie chciwe serce. Ujawnia chciwe serce. Ten człowiek stał się ofiarą jego pragnienia, aby mieć więcej. Pragnie mieć więcej. Chciwe serce. Chciwość zaczęła zżerać jego serce. Zżerać jego od wewnątrz. Bo co? Bo chciał więcej. Chciwe serce nigdy nie dozna usatysfakcjonowania. Chciwe serce nigdy nie będzie szczęśliwe. Dlaczego? Dlatego, że zawsze będzie chciało troszkę więcej. Zawsze będzie mówiło, a jeszcze to i jeszcze troszeczkę więcej. Ktoś mówił, będę szczęśliwy, kiedy będę miał większe stodoły. Wypełnione ziarnem. Będę szczęśliwy, kiedy dorobię się tego. I kiedy się już dorobi tego i będzie coś miał, to szczęście gdzieś tam jemu znowuż umyka przez palce, bo nie może być szczęśliwy z tego. Ktoś powiedział, będę szczęśliwy, kiedy już skończę szkołę. Może średnią, może skończę studia, skończę w ogóle naukę. A, będę szczęśliwy, kiedy się hajtnę. Słyszeliście? Tak? Będę szczęśliwy, kiedy już będę miał żonę, kiedy będę miał męża. O, będę wtedy taki szczęśliwy. Będę szczęśliwy, kiedy kupię dom. Będę szczęśliwy, kiedy dostanę jakąś promocję w pracy. O, ale będę szczęśliwy. Może na święta będzie jakaś promocja. Jakieś coś ekstra. Będę wtedy szczęśliwy. A może będę szczęśliwy, jak sobie kupię nowy samochód. Posłuchajmy, uczelnia i nawet szczęśliwe małżeństwo, piękny dom, dobra praca. Wszystko to może pasować do takiego wielkiego obrazu w naszym życiu, ale nie gwarantuje szczęścia. Szczęście, prawdziwe Boże szczęście jest tylko gwarantowane w naszej relacji z Panem Jezusem Chrystusem. I jeżeli masz tą relację z Panem Jezusem Chrystusem, wtedy tak naprawdę jesteś szczęśliwym człowiekiem. Jest taka historia, legenda, nawet powiedziana przez Arce Campbell. Mówi o młodym człowieku, który tak bardzo chciał się dorobić. I był pewien drugi bogaty człowiek, który miał tyle bogactwa, że jemu nawet było ciężko je zliczyć. Miał tyle ziemi, że nawet nie był nikt w stanie tego w ogóle określić. Więc powiedział on temu młodemu człowiekowi: wiesz co, chcę ci zrobić prezent. I chcę ci dać tyle ziemi, tyle tylko, ile będziesz mógł przejść w jeden dzień. Ale musisz wyjść stąd, iść, ogarnąć tyle, ile przejdziesz, czy przebiegniesz, i tutaj musisz wrócić, i ta cała ziemia będzie do ciebie należała przed zachodem słońca. Więc ten młody człowiek zabrał wszystkich swoich przyjaciół, żeby go dopingowali, żeby jego zachęcili. Ten młody człowiek pomyślał sobie: tyle przejdę, tyle przebiegnę, że ten bogaty człowiek będzie żałować tego, że on w ogóle to powiedział. I zaczął biec. I zaczął biec, 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 i w porę się zorientował, że oczywiście tylko połowę dnia mógł iść w jedną stronę, a drugą połowę musiał wrócić, tak? Ale wiecie, że w jedną stronę jest łatwiej iść, a wrócić już jest troszeczkę ciężej, bo już jesteś zmęczony. Więc on zaczął biec i tylko patrzył na to słońce, jak to słońce miało zachodzić. I tak biegł, tak szybko leciał, bo co? Bo chciał więcej tej ziemi. I jego przyjaciele stali już przy mecie, wyglądali, kiedy on już przyjdzie, przybiegnie. Słońce zachodziło, nagle patrzą, biegnie. Dobiegł i tylko patrzył na zachód, słońce zachodziło. On się rzucił na tą linię, na tą metę i wygrał. Wygrał całą tą ziemię. I wszyscy tak się cieszyli i tak jego dopingowali i podbiegli do niego, a on tak upadł i leżał, i oni się cieszyli, wołali jego, podeszli do niego, obrócili go, wytarli mu buzię, bo była cała brudna z tego brudu, z tej ziemi. I nagle doszli do wniosku, że nie ruszał się, bo po prostu umarł. Tak się wyczerpał, tak biegł, tak wyczerpał swoje ciało, że umarł. Człowiek, który wygrał wszystko, można powiedzieć, w swoim życiu, ale tym wszystkim przegrał swoje życie. Zginął. Więc tutaj jest historia o człowieku, który właśnie w takim sensie, tak właśnie myślał. W pogoni za chciwością stracił swoje życie. Widzimy, że ujawnia przez to, co powiedział, ujawnia to, że ufał rzeczom. Chcę ci zadać pytanie dzisiaj, czy ufasz rzeczom? Pierwsze twoje, nie odpowiadaj proszę, ale pierwsze twoja reakcja będzie: pastorze, oczywiście, że nie. Jest to bardzo popularna odpowiedź. Nie, nie ufam rzeczom. Ale kiedy się zastanowimy, kiedy zrewidujemy nasze życie, nasze myślenie, nasze serce, pytanie pada, czy ufasz rzeczom więcej niż ufasz Bogu? Werset 19 czytamy tak: masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, najedź się, napij i baw się dobrze. Myślał, że pieniądze jemu kupią wszystko. Myślał, że pieniądze są najważniejsze w życiu. I często może myślimy tak właśnie błędnie, że żeby tylko mieć pieniądze, to już by było dobrze. Tak, pieniądze mogą ułatwić życie. Amen? Nie bójmy się. Pieniądze mogą ułatwić życie. Amen? Amen. Mogą ułatwić. Ale kiedy serce nasze jest zdominowane chciwością tych pieniędzy, to wtedy popełniamy wielki błąd. Był pewien milioner w Teksasie, który miał tyle pieniędzy, że kiedy już umierał, zażyczył sobie, żeby być pochowanym w swoim czerwonym Cadillacu. Nie w trumnie, tylko w swoim czerwonym Cadillacu. I wykopano taką wielką, wielką dziurę na ten cały Cadillac. I miasto się zeszło i wszyscy podziwiali. I jeden tam drugiego poszturchnął, mówi: patrz, takie życie mieć, co? Być pochowanym w Cadillacu. I Jezus na to by powiedział: uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości. Gdyż obfitość dóbr nie zapewnia życia. W życiu nie chodzi też o to, aby opływać w dostatki. Kochani, czy mogę nam wszystkim powiedzieć prawdę, która może nam zmienić życie całkowicie? W naszym życiu nie chodzi o dostatki. Czy mogę powiedzieć, że są ważniejsze rzeczy w życiu od pieniędzy? Są ważniejsze rzeczy w życiu od posiadłości. Jezus mówi: strzeżmy się wszelkiej chciwości. Ktoś powiedział takie mądre słowa, że pieniądze mogą ci kupić wszystko oprócz szczęścia. Pieniądze mogą ci kupić wszystko oprócz szczęścia. I pieniądze mogą ci zapewnić wszystko. Mogą cię zaprowadzić wszędzie, tylko nie do nieba. Pieniądze są ważne, ale nie są najważniejsze. Ujawnia również on troskę rzeczami teraźniejszości, a nie wieczności. Wiecie, się kiedyś fascynowałem takimi historiami ludzi, którzy gdzieś tam byli odkrywcami złota. Jeszcze w Polsce myślałem: wow, to kiedy, gdzie to w Polsce? Kiedyś tutaj, o, na Dzikim Zachodzie, gdzieś tam szli, odkrywali złoto. To było takie, o, wolność i te. I jest taka historia, prawdziwa historia o ludziach, odkrywcach, którzy pojechali do Klondike na Yukon, tutaj w Kanadzie. Ponad 100 tysięcy ludzi wybrało się, żeby tam odkopać i odkryć złoto, żeby się wzbogacić. I wyjechali tam na północ. I nawet teraz są takie przecież te reality show, nawet się nazywają Bering Sea Gold. Nie wiem, czy widzieliście takie, o ludziach, którzy idą i odkrywają, wykopują złoto, gdzieś tam wysysają złoto z dna oceanu czy morza. I historia idzie tak, jest powiedziana tak, że wyjechali tam i coraz dalej i dalej wychodzili od głównego miasteczka czy wsi za tym, żeby szukać złoto. I kiedy ludzie dotarli do pewnej tam takiej chaty, odkryli, weszli do chaty i odkryli dwóch, o, jak się po polsku mówi, skeletons, kościotrupy, o, dwa kościotrupy. Przy... jak? Szkielety. Lepiej, szkielety. Przy stole siedziały. I na stole było dużo złota i notatka. I notatka napisana przez tych ludzi, którzy tam zmarli. Szukali złota tak długo, że zapomnieli o tym, że zima i śniegi i burze przychodzą na północy o wiele wcześniej. I zasypał ich śnieg, ich jedzenie się wyczerpało i nie mieli jak wrócić, nie mogli wrócić z powrotem do wioski. I wiecie, siedzieli tam i pomarli przy ilości, takiej ilości złota, gdzie ludzie tak bardzo tego chcieli, a stracili swoje życie. Chciwość im zmieniła całkowicie życie. Więc jak to wszystko Bóg podsumowuje? I dlatego, że Bóg to podsumowuje, ja już też chcę podsumować moje kazanie teraz. I już po tym, kiedy ten człowiek zdecydował, co zrobi ze swoimi dobrami, ze swoim przybytkiem i życiem, nadszedł czas, aby Bóg coś powiedział i podsumował tą jego historię życia. I Bóg powiedział tak: o bezmyślny człowieku, tej nocy zażądają twojej duszy i czyje będzie to, co przygotowałeś. Widzicie, w umyśle tego człowieka wydawało mu się, że on tak dobrze robi, tak wszystko ma przygotowane, zaplanowane, wszystko będzie dobrze, a Bóg go podsumowuje. Bezmyślny człowieku. Nie o to w życiu chodzi. I tutaj jednym takim ruchem Bóg zdjął z niego tą hipokryzję i stanął przed Bogiem całkowicie tak, jak po prostu taki, jaki był, nagi, jego dusza była naga w obecności Boga i został osądzony na szali Bożej i uznany za niegodnego. Bo nie o to w życiu chodzi. Ostatecznie nadejdzie czas, kiedy ty i ja staniemy przed Panem Jezusem Chrystusem i zdamy raport z naszego życia. I to będzie smutny dzień, kiedy osoba uświadomi sobie, że gdzieś tam była zwiedzona przez rządzę tego ciała, rządzę pieniędzy i gdzieś tam nie wyszło jemu to uczniostwo i wysłucha takiego podsumowania Bożego. Wniosek, który Jezus wyciągnął z przypowieści, jest bardzo znaczący. I tym już zakończam. Tak stanie się z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Tak stanie się z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Bracia i siostry, przyjaciele, moją zachętą dla nas wszystkich jest, aby tak być odpowiedzialnym czy odpowiedzialną za to, co Bóg nam daje. I dziękować Bogu za naszą pracę, za to, co nam daje, za to, co mamy. I planować tak, żeby tym dobrze zarządzać. Żeby dobrze tym zarządzać, żeby nie być bezmyślnymi w tym, co Bóg nam dał. Ale nie możemy popaść w myślenie, że mamy to, co mamy dzięki sobie. Nie możemy. Musimy zawsze pamiętać, że mamy to, co mamy dzięki łasce Bożej. Dzięki temu, że On nam dał zdrowie, dzięki temu, że On nam dał zdolności, że On nam dał rozum do tego, żeby zarządzać tym. I zawsze musimy pamiętać, że mamy to, co mamy i jesteśmy, kim jesteśmy z powodu Boga. Bóg nam to wszystko dał. Dlatego, że Boża jest ziemia i wszystko, co na niej jest i wszyscy jej mieszkańcy. Kochani, jeżeli wyjdziemy z tego miejsca przekonani, że żyjemy dla Pana Jezusa Chrystusa. I wiecie, to, co On od nas wymaga, słyszymy takie rzeczy o teraz, oczywiście ofiary, dziesięcina, dawanie do zboru na misje, na różne takie rzeczy. Wiecie, że Bóg się w tym lubuje. Czy zgadzamy się z tym? Bóg się w tym lubuje. On tego chce, wymaga nie dla siebie, ale dla nas. Żebyśmy my byli inni. Żeby nasze myślenie się zmieniało, żeby nasz umysł się przekształcał. Aby oddawać Jemu to, co najlepsze, a nie to, co nam zostanie. Dawać Jemu to, z tego, co On nam dał, bo On nam wszystko dał. Pochylmy nasze głowy, zamknijmy nasze oczy i będziemy się modlić o to, aby Pan Jezus Chrystus dał nam mądrość. Również będziemy się modlić o to, aby dzisiaj mamy takie wydarzenie, kilka osób z naszego kościoła również idziemy do konsulatu polskiego, spotykamy się tam z konsulem i z konsulami, ale również z różnymi biznesami tutaj polskimi w Toronto aby zachęcić ich, żeby nam pomogli w zorganizowaniu tej Wigilii. Więc konsulat nam z nami stoi, jest to pod ich patronatem też, także jesteśmy za to wdzięczni. Również nowy konsul generalny przyjechał do Toronto. Ten, co z nami współpracował, już wyjechał, więc módlmy się o takie Boże mięsiste serce, miękkie serce w tym konsulu. Dobrze? Nie serce z kamienia, ale serce miękkie. Więc będziemy się o to modlić. Kochany Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje Słowo, Panie. Dziękujemy Tobie za to, że Twoje Słowo jest prawdą, że Twoje Słowo ma moc, że Twoje Słowo jest żywe. Ojcze, jako Twój sługa, Ojcze, przekazuję to, co Ty mówisz. Dla każdego z nas, dla siebie, Ojcze, abyśmy byli mądrymi zarządcami tego, co Ty nam dajesz. Panie, abyśmy się Ciebie bali we wszystkim. Ojcze, abyśmy byli pełni szacunku i respektu do tego, że Ojcze, świadomości tego, że Ojcze, mamy to, co mamy dzięki Tobie i jesteśmy tym, kim jesteśmy dzięki Tobie. Panie, nie zasługujemy na nic, Ojcze, jesteśmy tylko ludźmi, grzesznymi ludźmi. I tak wiele nam brakuje, ale Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoją hojność, za to, że się do nas przyznajesz. Panie, ja Cię proszę o to, aby gdzieś tam jakiś duch narzekania od nas uciekł, wyszedł. Panie, abyśmy nie narzekali, ale żebyśmy zawsze, Ojcze, byli pogodni i pełni ducha. Ojcze, abyśmy Tobie cześć oddawali. Abyśmy Tobie cześć oddawali tym, co mamy. I Panie, przez to również pokazywali innym, że Ty jesteś Alfa i Omega, jesteś tym, który zapoczątkował życie dla człowieka. Panie, i dla Ciebie chcemy żyć. Ojcze, proszę Cię o finanse każdej rodziny. Panie, proszę Cię o finanse każdego człowieka. Panie, tutaj w tym kościele, Panie naszych przyjaciół. Ojcze, błogosław, Panie, kiedy my będziemy Ciebie chwalić i tym, co mamy, Ciebie czcić. Panie, ja wiem, że Ty, Ojcze, nam to pomnożysz. Panie, Ty dajesz nam zaradność, dajesz nam pomysły, ale Panie, proszę Cię, żeby w tym naszym stwierdzeniu tak Pan nam błogosławi, nie było żadnego ale. Żebyśmy nie dodawali, ale ja mam swój wkład. Ale Ojcze, żebyśmy tylko Ciebie tym czcili i chwalili. Ty jesteś wielkim Bogiem. Panie, daj nam serce hojne, hojności, abyśmy, Ojcze, wspierali rzeczy, które są warte wsparcia Bożego. Panie, dziękuję Ci za to. Ojcze, proszę Cię, abyś nam błogosławił, błogosław każdej osobie, każdej rodzinie. Panie, proszę Cię o te osoby, które szukają za pracę. Panie, proszę Cię, wynagrodź ich, Ojcze, hojność, to, co Panie dają, to, co Panie dają ze swoich pierwszych owoców. Panie, dziękuję Ci za to. Jesteś wielkim i potężnym Bogiem. Oddajemy Ci cześć i chwałę. Panie, prosimy Cię o to spotkanie w konsulacie dzisiaj. Panie, proszę Cię o nasze świadectwo, abyśmy mogli wydać to świadectwo, że Ojcze, robimy to, co robimy. Panie, wychodzimy do naszych rodaków, Panie, do samotnych ludzi, tylko dlatego, że Panie, chcemy ich miłować, bo Ty ich umiłowałeś. Panie, chcemy głosić Twoją Ewangelię i dziękujemy Tobie za tą okazję. W imieniu Jezusa Chrystusa jesteś dobry. Halleluja. Amen. Amen. Kochani, niech Was Bóg błogosławi. Do zobaczenia w środę. I módlmy się o Asię. I jak tylko będziemy wiedzieć więcej, to będziemy Was informować. Zostańcie z Bogiem. Zapraszamy na dół na słodką społeczność. Niech Was Bóg błogosławi. Amen.